Pierwsza Księga Królewska, rozdział 8, od wiersza 1 do 7 i później od 9 do 13. Po wybudowaniu świątyni, a świątynia składała się z trzech jakby etapów. Miejsce, do którego mieli dostęp poganie, niewiasty, miejsce, do którego mieli tylko kapłani i miejsce, do którego miał dostęp tylko arcykapłan Święty Świętych. Świątynia Jerozolimska była zbudowana w zasadzie jako odtworzenie tajemnicy człowieka, bo według symboliki Pisma Świętego to człowiek w akcie stwórczym był pomyślany jako miejsce obecności i Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Miejsce Najświętsze, czyli Święte Świętych, to jest tajemnica naszego ducha, naszego sumienia, gdzie człowiek jest powołany do wspólnoty z osobami Trójcy Świętej, Trójca Święta przez dzieło Jezusa Chrystusa i Ducha Świętego chce w nas zamieszkać. Taką szansę mamy. I miejsce święte, do którego mieli dostęp tylko kapłani, tam był świecznik, Pismo Święte, jako światło dla umysłu i dla woli. Tam były chleby pokładne, zapowiedź Eucharystii, a w centrum był ołtarz kadzenia, na które sypało się kadzidło, symbol modlitwy. Ołtarz kadzenia, symbol modlitwy, uwielbienia Boga, spotkania z Bogiem w modlitwie. To wszystko było zapowiedzią tego, co przyjdzie poprzez Maryję Jezusa. I miejsce dla ludu, najprościej rzecz biorąc, bo żyjemy w tym świecie, świecie pogan. Czyli wyrażenie namiot spotkania to jest jak gdyby najgłębsza definicja człowieka. Namiot to jest coś chwilowego, coś, co się porusza. To jest człowiek. Że natura ludzka poprzez przymierze z Bogiem jest miejscem spotkania. A ta świątynia zbudowana przez Salomona jest jedynie przypomnieniem. Człowieku, oto popatrz, kim ty jesteś. I tak to Jezus nam uświadomił w momencie, kiedy oczyszczał świątynię w Ewangelii Jana. Zburzcie tę świątynię, a ja w 3 dni ją odbuduję. Że ta świątynia jest tylko katechezą o człowieku. W dzisiejszym czytaniu jest mowa o tym, że z namiotu spotkania po wybudowaniu świątyni jerozolimskiej do miejsca świętego świętych została przeniesiona Arka Przymierza. I rzeczywiście Bóg poprzez ten oblok przypomniał przymierze z Synaju, że wchodzi w posiadanie tej świątyni. Oblok i uobecniał, a jednocześnie zasłaniał. Oblok symbol ducha, symbol tajemnicy. A kiedy kapłani weszli do miejsca świętego, oblok napełnił dom Pana. Do tego nawiąże archanioł Gabriel, zwiastując Maryi. W tłumaczeniu Ojca Wujka być może bardziej adekwatnym w stosunku do obietnic ze Starego Testamentu jest powiedziane, że Maryja pyta, jak to się stanie. Oblok cię osłoni, czyli tajemnica miłości Bożej, która wchodzi w przymierze z człowiekiem. A teraz mamy tłumaczenie, moc Pana sprawi to. Ale to była zapowiedź Fiat Maryi. Co się stanie w momencie Fiat Maryi? Obietnica się wypełniła. Bóg wkracza do swej prawdziwej świątyni, najpierw do Maryi poprzez jej Fiat. To przeniesienie miało miejsce w Dzień Namiotów, czyli w Pięćdziesiątnicę. Można by podejrzewać, że również zwiastowanie było Święto Namiotów. I Bóg wypełnił Maryję pierwszą świątynię. I w momencie zwiastowania dwie tablice, jakby Trójca Święta weszła do człowieka, do natury człowieka. Dwie tablice zamieszkały w Maryi. Bóg stał się człowiekiem dzięki Fiat Maryi. Ona tylko da ciało Jezusowi, żeby był barankiem Bożym. Tych dwóch cherubinów i skrzydła nad Arką, to jest zapowiedź, że Arka Przymierza zrealizuje się poprzez człowieczeństwo Maryi i Jezusa. I nie należy nigdy rozłączać człowieczeństwa Maryi i człowieczeństwa Jezusa. Razem służą spełnieniu tej obietnicy, jaka była zawarta w Arce Przymierza. I dlatego słusznie Maryja upomina się dzisiaj w naszych czasach o tytuł współodkupicielki, bo ona w momencie Fiat wchodzi w ofiarę Baranka Bożego, współuczestniczy w tej tajemnicy. Oczywiście to wszystko znowu było zapowiedzią, że w dzień namiotów, w dzień Pięćdziesiątnicy będzie pełnią obietnicy w życiu gminy chrześcijańskiej apostołów. Duch Święty, który przyjdzie przez Maryję, najpierw nie będzie nad jej głową jak korona, a później jak ogniki płyną w serca apostołów, napełnią ich, spełnienie obietnicy. Okazuje się, że dwie tablice w Arce, Maryja jest nazywana w Nowym Testamencie Arką, w Apokalipsie jest nazywana Arką, mówi nam o tym, że te dwie tablice to był kod genetyczny całego Pisma Świętego. Wszystko się później tylko realizowało. Te obietnice zakodowane w dwóch tablicach w Arce realizowały się. Dlatego też byłem kiedyś przenagrany, by napisać poprawnie, biblijnie poprawnie o dwóch tablicach. Dwie. Dlaczego dwie? Bo dekalog był dany w przymierzu, a dzisiaj się uczy dekalogu z pominięciem przymierza. Ja jestem Twój, Ty bądź mój. Tego nie ma. Czyli jak gdyby serce dwóch tablic było pomijane. I tę książeczkę napisałem, tytułując Tajemnica dwóch tablic. Nie najlepszy tytuł. Dziś dałbym tytuł inny. Na początku Pisma Świętego były dwie tablice. Na początku. Pan powiedział, że będzie mieszkał w chmurze. W tajemnicy na razie. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Gdy Jezus i uczniowie Jego przeprawili się, przypłynęli do ziemi Genezaret i przybili do brzegu. Skoro wyszli z łodzi, zaraz go rozpoznano. Ludzie biegali po całej owej okolicy i zaczęli znosić na noszach chorych tam, gdzie, jak słyszeli, przebywa. I gdziekolwiek wchodził do wsi, do miast czy do osad, kładli chorych na otwartych miejscach i prosili go, żeby choć frędzli jego płaszcza mogli się dotknąć, a wszyscy, którzy się go dotykali, odzyskiwali zdrowie. Oto słowo Pańskie. Obecnie trwa w dni powszednie tak zwana lekcja continua, czyli lektura ciągła z Ewangelii synoptycznych. Lektura ciągła to tyle samo, co katecheza ciągła. Dlatego też ilekroć razy z jakichś powodów to świadczy o tym, że twórcy lekcjonarza jeszcze tego nie wiedzieli, że istnieje katecheza ciągła. Robią opuszczenia, przeskakują, to muszę powiedzieć, że jestem wybitnie niezadowolony. Ja to mówię psocą, ponieważ przerywają katechezę ciągłą. To tak, jakby ktoś dzisiaj nam sprzedawał garnitur, ale portki mają dziury. Sukienkę, ale sukienka ma dziury. Dlatego pozwólcie, że ja wrócę do pominiętej perykopy. Zwłaszcza, że w sobotę kończąc katechezę o odpoczynku, powiedziałem, że na koniec dnia Jezus dał jakby punkt kulminacyjny katechezy odpoczynku w fakcie cudownego rozmnożenia chleba zapowiedzi Eucharystii. I przypominam, daję skrót katechezy o odpoczynku. Tylko Jezus do końca wie, że szatan w naszym świecie nam infantylizuje pojęcie odpoczynku. Wyjedź na wakacje, odpoczniesz. Dlatego ładne jest, że mówi się o wakacjach z Bogiem. To jest wybitnie pomyśli Jezusa Chrystusa, pomyśli Boga i pragnień Boga. Jezus chce odinfantylizować nam pojęcie odpoczynku, czyli wprowadzić pełnię odpoczynku, a więc sfery ducha, duszy i ciała, żebyśmy siebie nie karmili tylko pozornym odpoczynkiem ciała. Apostołowie wrócili po kilku dniach ogromnie szczęśliwi, ponieważ po raz pierwszy Jezus im towarzyszył, każdej dwójce, i nie tylko ogłaszali, że obietnica Mesjasza jest już spełniona, jest to nauczyciel z Nazaretu, który nas posyła, i jako dowód uzdrawiali chorych, uwalniali od złego ducha opętanych. Ogólny entuzjazm taki, że nie mieli czasu, żeby się posilić. Byli zmęczeni fizycznie, ale bardzo, bardzo szczęśliwi. Jezus im powiedział: zasługujecie na odpoczynek. Pójdziemy gdzieś tam osobno i odpoczniecie. Ale wiedział, że tam, gdzie przyjadą, tam już będą czekały ich tłumy. I tu się zaczyna katecheza dla apostołów. Byście zapamiętali, kiedy już mnie nie będzie, a mój Duch, Duch Święty pójdzie w was, że i ja, i wy odpoczniemy dopiero wtedy, kiedy spełnimy wolę Ojca. Że wola Ojca pełniona w tym życiu jest odpocznieniem dla człowieka. A teraz wolą Ojca jest, żeby Jego miłość uobecniona we mnie dotykała tych ludzi, uzdrawiając, odpowiadając na ich udręki, na ich pytania. Że ważne jest, żeby najpierw miłość Ojca odpoczęła w tych ludziach, którzy tutaj przyszli, nie licząc się ze zmęczeniem fizycznym, bo w nich jest dramat tego, co rodzinie ludzkiej zafundował szatan w raju. Uwolnijcie się od Boga, będziecie szczęśliwi, będziecie jako bogowie. I ci okaleczeni, cierpiący, nieszczęśliwi, to byli właśnie bogowie w wydaniu szatana z raju. Mówiąc ironicznie, Jezus apostołów nie okłamał, bo on pracował cały dzień, oni odpoczywali, patrząc na swego mistrza, jak on karmi miłością Ojca tych ludzi. Dopiero pod koniec dnia, kiedy oni przyszli z uwagą: mistrzu, odpraw ten lud, bo tu jest pustkowie, i oni cały dzień cię słuchają, zapomnieli o jedzeniu, niech idą do wsi, niech sobie kupią i niech coś zjedzą. Odpraw ten lud, a nie trzeba, wy im dacie jeść. No nie żartuj. Tak, wy im dacie jeść. Ile macie chlebów? Nie wiemy. Idźcie, zobaczcie, Jezus mówi, idźcie, zobaczcie. Przyszli i powiedzieli: 5 chlebów i 2 ryby. Dajcie mi to. No i wtedy okazuje się, że Jezus rzeczywiście poprzez apostołów nakarmił całe tłumy. Jeszcze pozostało dla innych nieobecnych w symbolu 12 koszów pełnych ułamków chleba. Jezus, my już wiemy, że przez to cudowne rozmnożenie chleba, przez przeistoczenie tej drobiny chleba, ryb, zapowiada, co się stanie, jeżeli chrześcijanin da Jezusowi wszystko i będzie w każdej Eucharystii dawał wszystko, kim jest i kim nie jest. dawał wszystko, co jest dla podtrzymania jego życia. Wtedy Jezus w każdej Eucharystii będzie to przeistaczał, czynił swoim, dawał to, co On może dać do naszej nicości, znikomości. Kiedy my będziemy dawać Jezusowi wszystko, to Jego miłość odpocznie, że my Go darzymy zaufaniem, że jesteśmy wolni od lęku szatańskiego, bo szatan ciągle wsącza ludzi od raju lęk. Uważaj, uważaj. Możesz Jego prosić o coś, byleś nie dawał lęk. A Jezus w tej zapowiedzi Eucharystii mówi: dajcie wszystko, nie lękajcie się, że pójdziecie spać o suchym pysku. Dajcie, uwolnijcie się od lęku o siebie, o swoje życie. I przeżyli pełnię katechezy o odpocznieniu, że nakarmili tysiące i sami mogli zjeść dosyta i poczuli radość i odpocznienie, że w Jezusie Chrystusie, na którego służbę poszli, rzeczywiście można odpocząć w miłości Bożej. Każda Eucharystia prosi nas o uwolnienie od lęku szatańskiego. Nie być na mszy święty, zaliczyć, tylko dać swoje życie, dać swój trud, codzienność. A ja to wszystko wezmę i dam siebie. W moim krzyżu dam przebaczenie, w moim zmartwychwstaniu dam nowe życie w Twoje wnętrze. Zrealizuję obietnicę prawdziwej świątyni Boga z natury człowieka. I wy tego nie będziecie wiedzieli, ale moi aniołowie rozniosą tę łaskę w dusze wszystkich głodnych Boga. Będę z wami współzbawiał, karmił miłością Ojca. Będzie łaska Boża zaskakiwała wielu ludzi potrzebujących. Znamienne, że na Eucharystii jesteśmy gromadzeni w dniu odpocznienia, dniu wolnym od pracy. I żeby odpocząć, to musi to misterium uwolnienia od lęku zaistnieć. My dajemy wszystko i wtedy On da wszystko, bo demon już odejdzie, duch lęku odejdzie z naszego życia. Wtedy mój duch, duch miłości zbawczej, was odpocznie, a wy odpoczniecie w sferze ducha, duszy i ciała, mając poczucie pokoju głębi, że nawet jak nie macie, to macie poczucie, że macie wszystko. Że macie niedostatki, ale w sferze ducha macie poczucie pełni. Po tym cudownym rozmnożeniu chleba, po cudownym nakarmieniu Bożą miłością, rzesz, zorientowano się, że Jezus uczynił wielki znak i powstał pomysł powołania Go królem, tutaj Mesjaszem. Jezus o tym wiedział. Apostołowie pełni entuzjazmu dla tego pomysłu i dlatego Jezus ich odprawia, przynaglił w odpowiednim momencie, bo mieli tą akcją powołania Jezusa królem kierować, przynaglił, żeby natychmiast odpłynęli, dał im wiatr przeciwny, żeby ten entuzjazm wygasł, a sam czmychnął na górę, gdzie zaczął się modlić i obserwował apostołów walczących. Przez ten czyn proroczy powiedział, przez to wyjście na górę powiedział: dopiero tam was nakarmię miłością Ojca, gdy się znajdę na górze Golgoty. Tam was nakarmię przebaczeniem, miłością Ojca, darem zmartwychwstania. Ale wy, apostołowie, będziecie musieli przepłynąć zburzone morze. Będziecie mieli poczucie zagrożenia swego życia, bo tak zburzony będzie Izrael, zburzony przez szatana, że ja, w którym jest miłość Boża, nie chcę spełnić ich życzeń. A za tym krył się szatan. I dopiero teraz przychodzi dzisiejsza Ewangelia o tym, że w kraju pogańskim, po drugiej stronie Jeziora Galilejskiego, gdy przypłyną do ziemi Genezaret. Wszyscy znosili chorych, opętanych, żeby się mogli dotknąć płaszcza Jezusa. Oni tylko mieli tę szansę dotknąć się. A Jezus w każdej Eucharystii mówi: ja chcę być w Tobie, z Tobą, żebyście mogli dotykać swoich myśli, zanurzać we mnie, w moim płomieniu miłosierdzia, zmartwychwstania, spalać swoje myśli, swoje postanowienia, swoje czyny, dobre, złe, i przeżywać poczucie, że nigdy nie jesteście sami. Stąd tak często w Eucharystiach słyszymy słowa: Pan z wami i z Duchem Twoim. To są czcze słowa. Czcze. Pusta liturgia. Jeżeli nie przeżywamy faktu, że to jest szczyt przymierza, że to, co Jezus dał w krzyżu i zmartwychwstaniu, darze pięćdziesiątnicy, już więcej dać nam nie może. Więcej On zrobić nie może. Bo On zrobił wszystko. Obiektywnie. Ale teraz On z tym staje przed tamnicą osoby, która o sobie decyduje. Czy mu będzie mówić w modlitwie porannej, wieczornej, w trudnych sytuacjach: Amen. Czy będzie miała wiarę, że On jest i wszystko, tak jak apostołowie wszystko przynieśli Jemu, dali, czy my będziemy Mu oddawać wszystko, co dobre i złe. A wtedy wszystko będzie dobre. I będziemy bezpiecznie płynąć na zburzonym morzu tego świata, czego sobie i Wam życzę. Amen. Uświadamiam sobie, że rzeczywiście, że wiarą Jezus nazywa kontakt z sobą. A w biblijnie niewiara polega na tym, że my samodzielnie funkcjonujemy, że to wszystko nie jest Jemu powierzane. Krótko mówiąc, brak nam dziecięctwa Bożego. Jesteśmy tak zadufani w sobie. Ale brak nam duchowości w Biblii. Ech.